Jest 10.07, poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze. Będziemy jak zwykle w poniedziałek rozmawiali o gospodarce z punktu widzenia trochę bardziej pracownika niż w pozostałe dni to robimy. W naszym studio Alina Geniusz-Siuchnińska, przedsiębiorca, Jan Zaremski, Gdański Klub Biznesu i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Dzień dobry.
65% Polaków nie boi się dziś o utratę pracy. Bardzo pozytywny wynik, najwyższy w historii badań. Czy rzeczywiście ten optymizm jest uzasadniony tym, co się dzieje na rynku?
On jest wprost proporcjonalny do spadku bezrobocia i wzrostu wynagrodzeń, więc ani nie jest zaskakujący, ani nie powinniśmy się temu dziwić.
To niewątpliwie sukces. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i ten wynik, który wypracowali przedsiębiorcy w ubiegłych latach, inwestując, no bardzo cieszy. Wydaje się, że to nie koniec. Przedsiębiorcy mają mimo pewnych prognoz spadku inwestycji szereg planów. Być może czekają na fundusze europejskie, a być może na takie lepsze poprawienie koniunktury prawa gospodarczego. Mówię koniunktury, ponieważ ono się tak zmienia, że nigdy nie wiadomo, czy jest dobra atmosfera, czy nie, ale chyba idzie ku dobremu. Także jeżeli chodzi o pracodawców, pracują nad tym, żeby rozwijać swoje przedsiębiorstwa, a pracownicy powinni się cieszyć, bo konkurencyjność podnosi pensje, stwarza lepsze warunki.
A na co dzień pan ma problem z zatrudnianiem i pozyskiwaniem nowych pracowników?
Tak. I to przede wszystkim w takich bardziej wyspecjalizowanych zawodach. Myślę tu o operatorach na przykład maszyn CNC, czyli centrów obróbczych, gdzie konkurencyjność, tu jest konkurencyjność również Zachodu. Może teraz mniej wyjeżdżają, ale zarówno niemieckie, jak i skandynawskie oferty często odciągały od miejsc pracy w Polsce. Dziś oni zarabiają bardzo dużo i bardzo dobrze, także ta stabilizacja, widzę na rynku pracy również w tych bardzo wyspecjalizowanych zawodach, można powiedzieć mechaniczne, ale to są już fachowcy, często inżynierowie, którzy pracują przy maszynach CNC, bo nie programują, później je jako operatorzy kontrolują pracę tych maszyn. Jest na pewno, chociażby w tym segmencie jest duży niedobór, ale też i handlowców. No, tak na dobrą sprawę, tam gdzie następuje specjalizacja w zawodzie, tam widzimy od razu większe ssanie na rynku przez pracodawców, no i skąd większa konkurencyjność ofert.
To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ o rynku pracownika mówimy już od jakiegoś czasu. Z mojego punktu widzenia jest to też szansa dla mniejszych firm, dla firm doradczych różnego rodzaju. Dlatego między innymi, że pracownicy dzisiaj już nie martwią się o pracę, ale chcą mieć pracę ciekawszą, lepszą, bardziej twórczą. I teraz jest wyzwaniem dla przedsiębiorców to, żeby zacząć budować ciekawszą kulturę organizacyjną, czyli taką firmę, w której pracownik będzie chciał, nie tylko do której będzie chciał przyjść, ale też w której będzie chciał zostać, ponieważ widzimy, że ruch na rynku pracy jest o tyle duży, że część pracowników mówi wprost o tym, że właściwie dziś jest otwarta na zmianę pracy i co tam ciekawszego dla mnie macie, przy czym wielu z nich koncentruje się nie na tym, ile zarobi, czy też do pewnego stopnia się na tym koncentruje, ale też na tym, czy będzie dobrze, czy atmosfera będzie w porządku, czy będzie miał ciekawego szefa, czy będzie się rozwijać po prostu w tej pracy. Więc to jest też duże wyzwanie właściwie dla wszystkich.
A pytanie do związkowca. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć, na ile to właśnie pensja decyduje o wyborze miejsca zatrudnienia, a na ile te inne czynniki, takie jak właśnie atmosfera pracy, jakieś możliwości szkoleń, możliwości rozwojowe, w wielu branżach chyba jednak cały czas poziom wynagrodzenia jest głównym elementem.
Dlatego, że mamy bardzo dużo do odrobienia jednak poziom polskich wynagrodzeń w stosunku do nie tak odległych przecież krajów, no jest ogromny, więc ta pensja będzie jeszcze długo miała oczywiście znaczenie. Natomiast wszelkie wcześniejsze doświadczenia pokazują, że tym, na czym nam najbardziej zależy, to jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. I oczywiście wynagrodzenie jest poważnym elementem tego bezpieczeństwa, ale też coraz więcej inne czynniki mają miejsce. No i też dochodzi kwestia zmiany pokoleniowej. Jednak dzisiaj na rynku pracy też borykamy się, i my jako związkowcy też to widzimy, borykamy się z takim pokoleniem, które troszeczkę nie poddaje się temu, co do tej pory przebadano. To jest troszeczkę... Oni inaczej podchodzą do pracy, inaczej podchodzą do życia. Ona nie jest dla nich tak istotna. Różnie się to pokolenie nazywa, ale na to też musimy zwracać uwagę.
Czyli jakość życia poza pracą, a nie sama praca, tak?
No generalnie praca jest czynnikiem niezbędnym do życia, natomiast jest narzędziem tak naprawdę w osiąganiu celów. Jeżeli zdefiniujemy, kim jest pracownik, no to to jest człowiek, który chce zarobić na utrzymanie, rozwój i wypoczynek. I ta definicja dosyć dobrze pokazuje, jakie są nasze priorytety.
Państwo już przysłaliście garść SMS-ów z pytaniami czy swoimi uwagami na temat tego, co się dzieje na rynku pracy. Jeden jest szczególnie ciekawy. Może państwo mi to objaśnią. Ogłoszenie numer jeden. Sprzedawca w dziale mięsnym wymagania tylko wykształcenie podstawowe, książeczka sanepidu, stawka 2500 brutto miesięcznie. Ogłoszenie numer dwa. Informator turystyczny, wymagania wykształcenia minimum średnie, biegły angielski, duża wiedza o Gdańsku i regionie, znajomość właściwych programów komputerowych, drugi język dobrze widziany, praca na trzy zmiany, stawka 2000 zł brutto. Dlaczego pojawiają się takie oferty i czy tutaj rzeczywiście ktoś w dziale mięsnym, to jest wysoka specjalizacja? Będziemy zastanawiać się za chwilę. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Alina Geniusz, Jan Zarembski i Marek Lewandowski. Wracamy do dyskusji na temat tego, co się dzieje na rynku pracy. Przypomnę, w naszym studio Marek Lewandowski, Jan Zarembski i Alina Geniusz. Z jednej strony mówimy bardzo ciekawe dane, bardzo dobra sytuacja pracowników. 65% Polaków nie boi się o utratę pracy, ale jednocześnie z innych badań, które opisał Puls.hr, to jest taki portal specjalistyczny poświęcony problematyce pracy, wynika, że Polacy należą do najbardziej zestresowanych zawodów, narodów, jeżeli chodzi o pracę. To jeżeli nie boimy się zwolnienia, nie boimy się o to, że zostaniemy wyrzuceni, to co nas tak bardzo stresuje? Te niskie zarobki czy atmosfera w pracy?
Więc myślę, że to jest to, o czym wspominaliśmy w poprzedniej części, że atmosfera w pracy, to czy będziemy się rozwijać, tak? Czy dzisiaj spotka nas coś miłego, czy coś niemiłego. Taka stabilność też emocjonalna w pracy. Praca jest częścią życia, chyba co do tego wszyscy się zgodzimy. To jest bardzo ważne. I jeżeli firma jest źle zorganizowana, jeżeli firma nie pozwala nam działać, jeżeli mamy właściwie strach przed rozmowami z innymi osobami, przed dzieleniem się wiedzą choćby. Są takie firmy, w których jak się zada pytanie, to się słyszy, to ty głupi jesteś, a są takie, w których jak się zada pytanie, to się słyszy odpowiedź.
Ale czy ten strach wynika z tego, że w innych badaniach Polacy się jawią jako taki nieufny naród, czy mamy brak zaufania między sobą, czy to wynika z tego, że te firmy są źle zorganizowane, że tak naprawdę pytanie o coś jest przyjmowane jako oznaka słabości?
Tutaj bardzo wiele zależy od kadry zarządzającej, właściwie też od kolegów, od osób, które długo pracują w jakiejś firmie i tworzą też taki mikroklimat. I to jest taka rzecz trochę nieuchwytna, trochę taka rzecz, której można się nauczyć, a na pewno taka rzecz, nad którą warto się zastanowić.
I na pewno taki mikroklimat, o którym wspominała pani, jest łatwiej utworzyć w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Bo wszyscy się znają?
Bo wszyscy się znają, ale przede wszystkim tam komunikacja pozioma, tak zwana, jest skuteczniejsza. Porozumienie czy współpraca między różnymi działami, przedstawię kierownikami tych działów, jest wręcz konieczna. To jest jakby przeciwieństwo korporacji. Dziś zdajemy sobie sprawę z tego, że korporacja w pewnym sensie zawładnęła umysłami młodych ludzi, zwłaszcza startujących na rynku pracy. To jest pewne bardzo ambitne zadanie, ale tam stres w wykonywaniu tego rodzaju na przykład działań jest zdecydowanie większy. Tam nie ma komunikacji pozioma, tam jest komunikacja pionowa, a jeżeli pozioma, to raczej konkurencyjna, co dla wyniku przedsiębiorstwa często jest w krótkookresowym fazie na przykład rozwoju jest może i potrzebne, ale na dłuższą metę to nie sprzyja dobrej atmosferze pracy.
Bo niszczy te relacje wewnętrzne, tak?
Na podstawie własnych tylko rozmów, bo trudno mi powiedzieć, tu nie czytam na ten temat żadnych badań, ale wydaje mi się, że małe i średnie przedsiębiorstwa są tym, gdzie tego rodzaju stres i obawa przed utratą miejsca pracy jest zdecydowanie niższa.
Solidarność prowadziła bardzo poważne badania i to kilka dużych projektów, w tym finansowanych ze środków unijnych, również wspólnie z pracodawcami i środowiskiem naukowym. I te wyniki nie są żadnym zaskoczeniem, bo poziom stresu w Polsce wśród pracowników jest dużo powyżej średniej, akceptowalnej średniej i nie tylko unijnej, ale też wielu krajów, które wydawałoby nam się, że powinny być niżej od Polski. Pamiętajmy, że mamy za sobą dosyć długi okres kryzysu, gdzie sytuacja i wysokiego bezrobocia, i sytuacja pracowników była bardzo trudna. I to jest okres około 6-7 lat. Więc stres nie bierze się znikąd i nie bierze się nagle. To, co dzisiaj
i nagle nie znika, tak?
I przede wszystkim jego skutki wychodzą po czasie. A więc ten poziom stresu, który dzisiaj jest pokazywany w kolejnych badaniach, z jednej strony nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, jest wręcz to oczywiste, a z drugiej strony jest to właśnie skutek tego, co dotyczyło pracowników przez ostatnie lata. A więc to, że dzisiaj mamy taki problem do rozwiązania, to, że się zmieniła sytuacja stosunkowo krótko, bo przecież tak naprawdę o tym rynku pracownika to mówimy od niedawna, od roku w tej chwili już. To w przypadku takich schorzeń jak stres, a także związanych z tym depresji i innych także fizycznych schorzeń, które są skutkiem stresu, no to skutki wychodzą dzisiaj i one jeszcze będą przez jakiś czas dotyczyły tej ogromnej masy ludzi, dopóki ta sytuacja na rynku, ta poprawa
nie
utrwali się i nie zacznie się to zmieniać.
Ja mam pytanie do naszych słuchaczy. Co państwa najbardziej stresuje w waszej pracy? Co budzi największy niepokój? Czy to są relacje z szefem, czy relacje z koleżeństwem, czy jakaś wewnętrzna, zbyt rozkręcona w firmie konkurencja? Czekamy na państwa SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Natomiast tu Jan Zaremski przed chwilą powiedział bardzo ważną rzecz o właśnie tej wewnętrznej konkurencji, o takim podjudzaniu wręcz, czy nakręcaniu tej konkurencji wewnętrznej. Czy to oznacza, że Polacy źle się odnajdują, przepraszam, w wyścigu szczurów?
No, wydaje mi się, że nie tylko Polacy. To można było rozciągnąć na pewno na To jest oczywiście mój osąd na wszystkich Europejczyków. Wszyscy źle się czują, jeżeli to jest wyścig szczurów. To jest samo określenie tego już jest pejoratywne.
Jednoznacznie pejoratywne,
tak,
dokładnie.
I określa, powiedzmy, poziom tej konkurencji. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mówimy o stresie pracobiorców, ale proszę pamiętać, że stres pracodawców jest w zasadzie powszechny i dotyczy wszystkich.
Bo... A jakie są źródła?
Źródła to jest konkurencyjność też, tym razem już na rynku krajowym, czy europejskim, czy wręcz globalnym. Dotyczy każdego, czy bardzo zarządzają wielkimi korporacjami i wielkimi przedsiębiorstwami, czy startującymi dopiero w działalności gospodarczej. On po prostu wynika ze świadomości ryzyka, które podejmuje się, zwłaszcza wtedy, gdy się angażuje własny majątek i rozpoczyna działalność gospodarczą. Ten poziom ryzyka i towarzyszący tym stres, nawet w momencie powodzenia i rozwijania firmy, on zawsze w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy. I być może kolega ma rację. W momencie kryzysu on jest większy wśród pracodawców i on się przekłada niestety wówczas na pracowników. I na pewno to odczuwają, bo tu szukanie na przykład chociażby zależności między wynikiem finansowym a kosztami zatrudnienia, to jest oczywiste. Jest wiele czynników, które sprawiają, że w Polsce, która jest ciągle wielkim startupem w skali europejskiej, jako kraj, który ściga się z tymi, którzy w Unii Europejskiej dawno nas wyprzedzili, mówię o starej, powiedzmy, 15 Unii Europejskiej, ta konieczność doganiania i zrównywania się z szansami lepszego bytu, lepszych wyników finansowych z tradycyjnymi na przykład krajami europejskimi, myślę o Europie Zachodniej, powoduje, że my wszyscy żyjemy w pewnym stresie i chcąc, nie chcąc, ale to jest dobra uwaga. Również nad tym zastanawiając się, uważam, że to należy w każdym przypadku uwzględnić. Należy mimo to szukać takiej platformy porozumienia z pracownikami, żeby i stres nie przenosił się na nich, a żeby zdawali sobie sprawę z tego, że też od nich bardzo, a może przede wszystkim od nich bardzo zależy, jak, na jakim poziomie będzie przedsiębiorstwo.
Zachęcam do kontaktu z Solidarnością. W ramach projektu, który robiliśmy na temat stresu, wypracowaliśmy doskonałe narzędzie diagnozowania i sprawdzania poziomu stresu w firmach, więc myślę, że możemy sobie pomóc w tej dziedzinie.
Tutaj tylko zacytuję jednego z SMS-ów, którego dostaliśmy. Najbardziej stresują w pracy nieterminowe wypłaty. To rzeczywiście musi budzić duży niepokój, jak się miesiąc pracuje, czy nawet tydzień i nie ma tych pieniędzy. Ale pytanie do Aliny Geniusz. Tutaj kilkakrotnie padło słowo komunikacja, że ta komunikacja nie jest właśnie pozioma, tylko pionowa, czyli dostajemy polecenia i przekazujemy te polecenia dalej, że nie rozmawiamy ze sobą. Czy rzeczywiście to, jak się komunikujemy, może prowadzić do takiego stresu, że jesteśmy najbardziej zestresowani w Europie w pracy?
Myślę, że tak, i że to jest jeden z podstawowych czynników tak naprawdę budowania i kultury organizacyjnej i tego, w jaki sposób w ogóle ze sobą rozmawiamy i czy sobie w tej rozmowie na przykład ufamy. I teraz widzę ruch na rynku, jeśli tak można powiedzieć, że coraz więcej firm szuka i doradztwa w tej materii i pyta, jak to zrobić, żeby wreszcie zacząć rozmawiać z ludźmi, ponieważ jest to, tak samo dotyczy to szefów, jak i pracowników. To znaczy ten kłopot jest po każdej ze stron.
Czyli pracownicy między sobą też nie potrafią rozmawiać?
To już też jest kwestia, na ile sobie ufają. I pytanie, czy w ogóle trzeba ich tego uczyć, czy trzeba po prostu dać im pole do działania. Czasami jest tak, że pracownicy mają bardzo wiele pomysłów, ale nie umieją ich zgłosić przełożonym, a z kolei przełożeni nie umieją ich zacząć słuchać, ponieważ myślą sobie, no jak to po 20 latach ja teraz zejdę na dół, zacznę rozmawiać, to wyjdę na jakiegoś właściwie dziwnego faceta. Więc to też trzeba umieć ułożyć sobie od samego początku. I tutaj przydaje się i doradztwo organizowane przez kluby przedsiębiorców, i doradztwo organizowane też przez związki zawodowe. I też przypuszczam takie doradztwo firm, które patrzą troszkę z boku, robią diagnozy. I też wpadają na ciekawe pomysły, które po tych 20 na przykład latach zasiedziałej kultury organizacyjnej można zacząć to zmieniać. Ale jest to długi proces. Ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że komunikacja jest takim samym, taką samą linią biznesową jak prawo czy finanse w firmie. Nic i to jest dobry początek.
Nic tylko się cieszyć, bo polska gospodarka nie jest tylko zacofana technologicznie. To nie jest tylko zapaść innowacyjnych technologii, ale także mamy bardzo prymitywne sposoby zarządzania. Jest dużo firm wspaniałych i oczywiście nie można tego uogólniać, ale niestety w dominującej większości to są firmy, które, mówiąc na wprost, źle zarządzają i marnują potencjał pracowników. Polscy pracownicy, którzy są niezwykle wydajni, ich wydajność jest marnowana bardzo niską produktywnością w Polsce. Wystarczy, że przekroczą granice, pojawią się w firmach z innych gospodarek, tych normalnych, i nagle okazuje się, że są, przepraszam za porównanie, mistrzami świata w wydajności, jakości, w kreatywności, a w Polsce ten potencjał w dużej mierze jest marnowany. Właśnie między innymi przez to, że się źle nimi zarządza, źle się ten potencjał wykorzystuje. Tylko jeszcze jedno dodam. Z naszego punktu widzenia, pracownik oddaje się pracodawcy do dyspozycji na 8 godzin, czy tak jak ma w kontrakcie. I pracodawca ma przez ten czas wykorzystać go w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, jak najlepiej.
My do tej dyskusji wrócimy za chwilę, bo tematu jeszcze nie kończymy, natomiast państwo się bardzo rozpisaliście. Skąd się bierze stres w pracy? Stres w pracy powstaje między innymi z tego, że część ludzi ma kredyty na mieszkania i boją się jakichkolwiek zmian. Pozdrawia nas jeden ze słuchaczy. Natomiast mamy też inną opinię. Coraz bardziej niepokoi haniebne zachowanie współpracowników. Chociaż w 20-letnim stażu pracy trafiła nam się jedna taka osoba i ci współpracownicy, niektórzy dla osiągnięcia premii czy awansu są w stanie donosić do pracodawcy, tworząc niestworzone historie na temat innych pracowników, co oczywiście bardzo źle rzutuje na całą atmosferę w firmie. Takie rzeczy widać też się zdarzają. Jak temu zapobiegać? Będziemy rozmawiali po krótkiej przerwie. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Jan Zaremski, Alina Geniusz-Siuchcińska i Marek Lewandowski. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w naszym studio Marek Lewandowski, Alina Geniusz i Jan Zaremski. Państwo piszecie, bardzo się rozpisaliście, co was stresuje w pracy. Pan Marcin napisał, nie o swoim stresie, ale o stresie, który obserwuje. Moim zdaniem, i wynika to z obserwacji, największy stres w pracy mają zawodowi kierowcy dużych ciężarówek, co wynika prawdopodobnie ze stresu przed przekroczeniem czasu pracy i karą. To jest dobre, bo starają się wtedy zachować zgodnie z przepisami, lecz niestety frustracje często wyładowują w postaci bardzo agresywnego zachowania na drodze. No, być może tak jest, chociaż każdy niech też oceni, co jego stresuje we własnej pracy. Wracając do dyskusji i tych badań, które pokazują, że Polak jest najbardziej zestresowaną nacją w Europie, jeżeli chodzi o zachowania w pracy. Ale jeżeli mówimy o tym poziomie kultury, pytanie do Jana Zarembskiego. Czy pan sobie wyobraża taką metodę zachowania na zasadzie szef prawie jak kumpel, na zasadzie bardzo bliskiego zbratania się, skracania dystansu do pracownika? Czy o to chodzi w tej poprawie sytuacji komunikacyjnej, czy jednak nie do końca chodzi o takie daleko posunięte fraternizowanie się?
Pytanie jest dość na tyle trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ oczywiście nie do każdego można być kumplem. Załóżmy, że średnie przedsiębiorstwo liczy 100 osób, no to sobie nie wyobraża szef, żeby z każdym być kolegą, czy z każdym się zaprzyjaźnić. Być może są jedna czy dwie osoby, które chociażby z relacji na wieloletni staż pracy i realizowanie bardzo ważnych zadań, powierzanie mu ważnych zadań, no staje się ta relacja bardziej, powiedzmy, przyjazna. Ale przenoszenie tego, czyli sensu stricto, kumpel na przykład na życie towarzyskie, to tego sobie nie wyobrażam. To jest raczej trudne do pogodzenia i tak na dobrą sprawę nie zawsze kończy się, chociażby historia pokazuje dobrze. Ja chciałbym tylko jeszcze na jedną zwrócić uwagę, że my mówimy cały czas o stresie jako negatywnym czynniku wpływającym na działalność w firmie czy rozwój firmy. Ale pewnego, i to mnie nasuwa właśnie, czy można być kumplem w pracy, to mnie nasuwa również takie skojarzenie, że bez odpowiedniego poziomu stresu, który pozytywnie wyzwala, czy wyzwala pozytywne reakcje.
Mobilizuje, tak?
Mobilizuje. Zmusza do pewnego rodzaju na przykład poświęcenia się bardziej jakiemuś zagadnieniu, nawet wtedy, gdy po prostu się nie chce tego zrobić. To jest pozytywne. Czyli na przykład twarde wyznaczanie terminów, określanie na przykład kosztów wytwarzania, rozwiązywanie zagadnień. Tego rodzaju stres, jeżeli on oczywiście ma również te płynie przełożenie w postaci jakiegoś wyróżnienia w taki czy inny sposób, to jest czynnikiem pozytywnym. I o takim stresie też powinniśmy pamiętać. Ja jeszcze tylko jedno zdanie, przełożę to na czynnik sportowy. Drużyna, na przykład Polska, wygrała wczoraj swój mecz z Czarnogórą. I tak na dobrą sprawę, bez stresu, który na pewno panował w szatni i Nawałka odpowiednio
bez mobilizacji, tak?
Na samym razie nie byłoby tego zwycięstwa, bo tak na dobrą sprawę wymykało się z rąk, ale wygrali.
Specjalistka od komunikacji, czy szef jako kolega, dobre rozwiązanie czy słabe rozwiązanie?
Może nie jako kolega, ale coraz częściej mówi się o tym, że lider powinien właściwie być takim wyzwalaczem. To powinien być ktoś, kto podpowie, zmobilizuje, zbierze, natomiast niekoniecznie będzie w tej chwili wyznaczał zadania, terminy i stał nad tym pracownikiem.
No ale ktoś tego deadline'u musi pilnować.
Znaczy, najlepiej, jeżeli zespół pilnuje tego wspólnie, czyli jeżeli zespół wie, że co ma do zrobienia, po co to robi. Ludzie bardzo często nie wiedzą, po co coś robią i dlaczego to ma być zrobione w takim terminie. Ludzie, zwłaszcza w większych organizacjach, pracownicy dość często nie wiedzą, że jeżeli gdzieś obsuną się oni, to obsuwa się cała reszta i wpływa to po prostu na wynik, wpływa też na reputację. Więc jeśli zaczniemy od tego, czym jest dzisiaj reputacja firmy i jak ona się przekłada na postrzeganie pracownika, jak on ją rozumie, jaki ma w tym wkład. Jeżeli zaczniemy mówić pracownikowi, co on robi i dlaczego to, i w jaki sposób wpływa to na firmę, będzie o wiele łatwiej. Problem polega na tym, że i tu no, troszkę taki wrzutka do przełożonych i szefów firm, że dosyć często oni mówią, a co cię to obchodzi? Ty tam przykręcaj, ty tam pisz, ty wysyłaj ten raport. A jeżeli pracownik będzie wiedział, po co, dlaczego w tym terminie, dlaczego to jest istotne, będzie wszystkim łatwiej. Prawdopodobnie też zaproponuje jakąś ciekawą zmianę, być może organizacyjną, być może jakąś inną. Pan prezes mówił tu o stresie, ja bym o stresie tym pozytywnym, mobilizującym, ja bym to raczej łączyła już z taką pasją i zaangażowaniem. Nie nazywajmy tego stresem, który jest negatywny sam w sobie.
Mówmy raczej o czynnikach wywołujących adrenalinę, która pozytywnie napędza.
Dokładnie, tak. Powiedzmy też o tym, że ponieważ praca jest częścią życia i coraz więcej mówi się o tym, że ta słynne, to się mówi, balans pomiędzy pracą a życiem jest o tyle nieprawdziwy, że praca jest po prostu częścią życia. I też żyjemy też w pracy, więc poszukiwanie tych takich pozytywnych elementów jest ważne. I cieszy mnie to, że pracownicy właściwie coraz częściej mówią, w zasadzie jak mi się tu będzie bardzo źle, to poszukam jednak zmiany. Zmiany dla siebie. Jeżeli nie zmienię tego wokół siebie, to poszukam zmiany pracodawcy. Pracodawcy też się nad tym zastanawiają i tutaj kolejny odnośnik do tego, o czym mówił pan prezes. Korporacje teraz kładą bardzo duży nacisk, zwłaszcza te już takie bardziej świadome, żeby w pracy było dobrze. Część z nich wręcz próbuje komunikować, że nie są w ogóle korporacjami.
A to czy jest... to nie jest działanie na siłę? Takie słowo korporacja źle się kojarzy, to my, mimo że zatrudniamy 20 tysięcy ludzi, będziemy udawali, że jesteśmy przyjazną, rodzinną firmą.
Pytanie, czy to co dzisiaj jest korporacją, jeżeli liczymy to wielkością, a może liczmy to wielkością zespołów, a może niezależnością zespołów, a może tym, co one mogą dzisiaj proponować, jaką mają rolę, wówczas się okaże, że niekoniecznie to, co sobie wyobrażamy, jest prawdą. Stres taki korporacyjny, w cudzysłowie, występuje dosyć często w średnich firmach, w których ludzie muszą się wykazać, bo nie mają innej możliwości awansu. To jest problem bardzo złożony i bardzo dobrze, że coraz więcej się o tym mówi.
On też jest niestety wprost proporcjonalny do coraz mniejszych firm, dlatego że zauważyliśmy, tym więcej łamania prawa pracy, im mniejsze firmy. I to na przykład przy akcji 13 zł i nie kombinuj, bardzo dobrze zagrało.
Jeżeli, to jest kwestia reputacji.
Tak, jeśli przyjmiemy generalne założenie, że w ogromnej większości pracodawcy w należyty sposób funkcjonują, wywiązują się ze swoich obowiązków, są normalnie uczciwi i starają się jak najlepiej na tym rynku funkcjonować, to jednak niestety mamy kilkunastoprocentowy margines firm, no, gdzie jest dramatycznie słabo. I jest ich tym więcej, im właśnie te firmy są mniejsze. A więc tam też jest stres związany z tym, że na jakichś lokalnych rynkach po prostu nie ma innej pracy. Ludzie są skazani na takiego czy innego pracodawcę, nie mają takiego wyboru. I ten strach o pracę, czego ja sam doświadczyłem, właściwie miałem okazję poznać przypadek, gdzie jedna pani co 2 tygodnie od kilku lat miała przedłużoną umowę. Więc w czymś takim ten stres nie będzie o to, czy ja się dobrze czuję w pracy, czy nie, tylko czy za chwilę, przepraszam, oględnie mówiąc, będę miała co do gara włożyć.
Tak, to jest stres
obyczaj. I to niestety dotyczy ogromnej masy małych firm, co widać dobrze z tej akcji 13 zł nie kombinuj.
Państwo się bardzo rozpisaliście w SMS-ach. Trochę za dużo jest tych SMS-ów, które sugerują, kto ma jaki stres w pracy, a nie piszemy o sobie. Jeden z SMS-ów jest taki: urzędnik przeżywa bardzo duży stres, gdy petent przerywa mu błogi spokój i chce coś załatwić w urzędzie. Część z państwa może tak uważa, ale ja myślę, że te urzędy, które zajmują się obsługą mieszkańców, działają coraz lepiej, więc może to nie do końca prawda, ale jest też od słuchaczki. Moja znajoma pracuje w gronie kobiet. Głupie uwagi, krzywe spojrzenia, docinki, plotki. Jest tak naprawdę wykończona, ale oprócz koleżanek ma też w pracy kilku kolegów, a ich komentarze w stosunku do kobiet nie nadają się do przytoczenia. Oprócz niskiej pensji dostaje gratis do domu stres. No, czyli państwo takie bardzo życiowe sytuacje pokazujecie. Co jest źródłem stresu w państwa pracy? Nieustannie czekamy na SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Troszeczkę zmieniając temat, kto może ma mniej powodów do stresu, serwis money.pl policzył, ile się zarabia w największych korporacjach, które działają na naszym rynku. Badano firmy, spółki giełdowe. No i średnie zarobki w Polsce wynosiły trochę ponad 4000 zł brutto, a w firmie Asseco, firmie informatycznej, na pracownika wyszło 12 697 zł brutto, średnie wynagrodzenie miesięczne. To kwestia, że to jest korporacja, czy to bardziej wiąże się z branżą, czyli IT, i musimy się pogodzić, że w IT tyle się płaci?
No nie można takich porównań niejednorodnych dokonywać, bo to w ogóle się...
Za duże emocje budzi?
Nie, tworzymy fałszywą rzeczywistość. Branża IT jest generalnie wyżej notowana, tak zresztą jak tam wspomniana w tym badaniu. Tak, jak wspomniana w tym badaniu branża wydobywcza. W każdym kraju, to nie jest tylko polska specyfika, w każdym kraju, gdzie funkcjonuje przemysł wydobywczy, górnicy zarabiają około 70% średniej krajowej, wyżej. Więc to nie jest tak, że u nas jest jakoś inaczej. Są branże, które są po prostu wyżej opłacane, są branże, które są opłacane niżej. I porównywanie z branżą IT średniej i ogólnej, no troszeczkę sprowadza nas na manowce. Uważam, że nie powinniśmy raczej takiej retoryki stosować.
Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że branża IT świetnie zarabia, bo dużo sprzedaje.
Jest branżą globalną, to już jest coraz trudniej ją zlokalizować w jednym miejscu. Tym bardziej, że tam też w tematach, które dostaliśmy do dzisiejszej audycji, też jest o tych outsourcingowych wspólnych usługach. Polska staje się pomału specjalistą w obsłudze dużych światowych firm, które realizuje się tutaj u nas na miejscu. Pamiętam nawet rozmowę z naszymi przyjaciółmi, którzy są, prowadzą biznes w tej branży zresztą, że w ogóle Polska mogłaby pewnie zrezygnować z przemysłu i skupić się na obsługiwaniu całego świata, że jesteśmy w tym tak dobrzy i mamy tak dobre doświadczenie.
Ryzykowne.
Ryzykowna teza, oczywiście, ale ona pokazuje, że jest parę branż, które się wymykają spoza granicę i to też niestety przekłada się na poziom wynagrodzeń. Choć one i tak są dużo niższe, bo w Polsce informatykowi zapłaci się 15 tysięcy, a gdzie indziej 50. Więc tutaj też bym tak bardzo się nie cieszył i nie szalał z radości z tych 15 tysięcy.
No, te branże outsourcingowe dla odmiany, czy outsourcing księgowy i tak dalej, tu te płace już są różne i patrzy się na inne elementy. Stabilność zatrudnienia, właśnie co ciekawe, kulturę korporacyjną, czy tą kulturę organizacyjną, która każe teraz się zmieniać i właśnie ten wyścig szczurów już wcale niekoniecznie jest taki
popularny. Z reguły w tych centrach usług wspólnych jednak stosowano umowy o pracę, więc to było całkiem przyzwoite zatrudnienie, nawet
ważna,
przy niewielkim poziomie zarobków. Mamy kolejnego SMS-a. Szef, kolega, nie i jeszcze raz nie. Mój były szef bardzo chciał się z nami zaprzyjaźnić, dzielił się wręcz prywatnymi problemami, choć nikt nie chciał tego słuchać. Wprowadzał tak zwaną rodzinną atmosferę, ale dawało mu to potem podstawy do stosowania szantażu emocjonalnego. Nie zapłacę ci, bo teraz mam dołek finansowy, sporo wydatków i tak dalej.
To dziecinne.
To bardzo dziecinne. Jan Zaremski, jak wygląda to z tymi zarobkami? Dziwią zarobki Waseko, czy w ogóle nie bawmy się w porównywanie?
Nie, no zdecydowanie nie dziwią. Wiem, ile informatycy zarabiają na rynku. Jest to oczywiście stanowisko, które można wykonywać w Polsce pracują w firmie na przykład amerykańskiej, bo niezależnie od tych, powiedzmy, ASECO, istnieje wielu informatyków, którzy są zatrudnieni w firmach już zagranicznych, zachodnich. My musimy pamiętać, kolega wspomniał przedtem, że dziwnie się dzieje, że na przykład polski pracownik pracujący w Polsce zarabia dużo mniej, wyjedzie na zagranicę i raptem tam się okazuje, że można zarabiać więcej, jest znakomitym pracownikiem i tak dalej.
Panie prezesie, z całym szacunkiem mówiłem o wydajności i produktywności.
O wydajności.
Ale to się oczywiście przekłada na
zarobki. Właśnie o wydajności i produktywności. Okazuje się, że wydajność i produktywność tego samego informatyka w Polsce i powiedzmy w Stanach Zjednoczonych jest taka sama. A mimo to, sam pan powiedział, w Polsce zarabia 15 tysięcy, tam 50 tysięcy. Z czego to wynika? Przede wszystkim wynika też z kosztów życia, z pewnego otoczenia, z całego systemu, który państwo organizuje, również nie tylko oczywiście, bo przedsiębiorstwo organizuje pracę, ale państwo organizuje całe otoczenie. My w Polsce jesteśmy ciągle na niższym poziomie rozwoju otoczenia gospodarczego, przez to jest tańsze. Cały czas pamiętajmy o tym, że w miarę oczywiście zbliżania się również zarobkami do kosztów pracy na przykład w krajach zachodniej Europy, będziemy również podnosili ceny usług, za które będziemy musieli płacić. I ta zależność, relacja między kosztem życia a zarobkami jest tym czynnikiem, który trzyma wielu ludzi jednak w Polsce. O tym trzeba pamiętać. I tak samo wydajny jest nieraz w przedsiębiorstwie polskim. Druga sprawa, o której trzeba pamiętać, to, że usługi na przykład wykonane przez ASECO czy jakąkolwiek inną firmę, na przykład budującą, montującą samochody, W Polsce tego rodzaju na przykład usługa, jeżeli sam, powiedzmy samochód, telewizor czy usługa informatyczna wychodzi z Polski, ona jest ciągle, ma niższe warunki konkurencyjne niż wychodzi z Siemensa, z jakiegokolwiek innego przedsiębiorstwa, Tysena czy tak dalej, czy z Opla na zachodzie. Ten czynnik, czyli marketingowy i siła marki i siła pewnych
konsumentów
decyduje,
tak?
decyduje o tym, że ta wartość dodana w firmach na przykład niemieckich za ten sam wyrób, można powiedzieć, będzie dużo wyższa niż w Polsce. Często się tak zdarza, że Polacy wytwarzają wyrób finalny i sprzedają w Niemczech pod marką niemiecką, dlatego że mają większą wartość dodaną. To jest czynnik, który powoduje, że na przykład te zarobki też są inne.
Państwo cały czas piszecie...
Ale jedno,
a to, tak, to proszę, mogę, to, tak.
Jedno jeszcze chcę dodać. Pamiętajmy, outsourcing również, oczywiście na poziomie informatycznym, jest też stresogenny. Tego rodzaju na przykład przedsiębiorstwa, które, ale mówię outsourcing, nie ASECO, tego rodzaju na przykład działania, a zwłaszcza na przykład outsourcing księgowy, gdzie pracuje się w bardzo wąskich obszarach. One dzisiaj są znakomite, bo wprowadzają pewnego rodzaju nową wiedzę na temat zarządzania. Natomiast jeżeli chodzi o stresogenność, a również pewnego rodzaju no, wyciąganie tej wartości dodanej i przenoszenie jej do firm zewnętrznych, to nie jest na dłuższą metę korzystne. Nie dlatego się stosuje, dzisiaj przyjmujemy z otwartymi rękoma na przykład różnego rodzaju możliwości osadzania outsourcingu w Polsce, że jest to na tym poziomie naszym negatywne. Ale pamiętaj, uczymy się też korporacji. Mam nadzieję, że kiedyś Polacy będą stosowali outsourcing w krajach zachodnich.
Wobec innych gospodarek. Jeden ze słuchaczy opisał taką no dość przykrą sytuację, która rodzi ogromny stres. Najbardziej stresujące jest utrzymanie atmosfery, w której się mówi, że nie ma się czym stresować. Przełożony mówi ci jednego dnia, żebyś zaplanował urlop w sezonie letnim, żebyś zaplanował pracę na przyszły tydzień, ba, miesiąc do przodu i mówi dobrze, dobrze, zrobimy to wszystko razem, a następnego dnia wręcza ci wypowiedzenie. No jeżeli ktoś ma takie osobiste przeżycia, to rzeczywiście może być już bardzo nieufny w przyszłości, jeżeli chodzi o relacje z przyszłymi pracodawcami. Natomiast wracamy do tych zarobków. Bardzo często część Polaków buntuje się, nawet słysząc o tym średnim wynagrodzeniu, ponad 4000 zł brutto. Przypomnijmy, w tych danych GUS nie uwzględnia firm do 9 osób. To są mikroprzedsiębiorstwa, które no, stanowią ogromną część naszej gospodarki. I te mikroprzedsiębiorstwa są badane pod względem płac, uwaga, tylko co 2 lata. I tak zwana mediana zarobków w tych mikroprzedsiębiorstwach, czyli takie wartość dzieląca na pół, połowa zarabia więcej, połowa zarabia mniej, według ostatnich badań z 2015 roku wynosiła 2350 zł, czyli zupełnie nieporównywalne.
Inny świat.
Ale czy dla takiej czystości dyskusji o płacach powinniśmy częściej badać te mikrofirmy, bo to tak naprawdę zupełnie zmienia obraz tego, o czym mówimy.
Przede wszystkim nie powinniśmy ich wykluczać z tych badań ogólnych. I tych one powinny mieć swoje miejsce w statystyce. Tym bardziej, że powszechnie się mówi, że małe firmy to jest ogromna część naszego PKB. Ogromna część, wręcz dominująca w naszej gospodarce. I pomijanie ich, wykluczanie ich z takich badań, no fałszuje rzeczywistość i tutaj nie ma co się czarować.
I teraz proszę spojrzeć, jak duży jest stres mikroprzedsiębiorcy, który nie dość, że ani nie zarabia wspaniale, jest właściwie z każdej strony taki troszeczkę gnieciony, ale zejdź troszkę z ceny. No weźmiemy te twoje produkty, ale zejdź z ceny. A ponadto boi się kontroli, bardzo często nie rozumie pisma z urzędu. Teraz to się trochę zmienia i urzędy zaczęły pisać bardziej ludzkim językiem, jeszcze nie wszystkie, ale dość często. Boi się zmian podatków, boi się wielu rzeczy i jest w ciągłym stresie.
Panie prezesie, badać te najmniejsze firmy przez pryzmat wynagrodzeń i uwzględniać to w tym średniej?
Zdecydowanie tak. My musimy zdawać sobie sprawę, jak 70% w tej chwili to są małe i średnie przedsiębiorstwa.
I bez nich to ten obraz płac jest niepełny.
Jest fałszywy.
No to jest faktycznie i pamiętając i mówiąc o tym średnim wynagrodzeniu, pamiętajmy, że tego ogromnej sfery naszej gospodarki nie jest tam po prostu ta sfera uwzględniana. Ja dziękuję Państwu serdecznie za przybycie do studia. Przypomnę, dzisiaj w Radiu Gdańsk gościli Alina Geniusz, Jan Zaremski i Marek Lewandowski. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.